Są takie miejsca w Biblii, które mogą wywołać nasze zdziwienie. Mogą wydawać się, że prowokują więcej pytań niż dają odpowiedzi. To oczywiście pozory. Wiemy, że jest jedno zrozumienie i jest Duch, który daje to zrozumienie. I z reguły takie trudniejsze fragmenty może widzimy w Starym Testamencie. Są pewne historie, których nie do końca rozumiemy ich znaczenie, ale też Nowy Testament, objawienie Jana, też wiele fragmentów, które no bez dobrej znajomości całej Biblii trudno w ogóle zacząć próbować rozumieć te fragmenty. Natomiast wydaje mi się, że rzadziej myślimy o tym, że trudne do zrozumienia mogą być przypowieści. Raczej kojarzymy, że to są takie proste historie, które zawierają prostą duchową lekcję. Czasem mówi się nawet, że Jezus mówił w przypowieściach po to, żeby ludzie łatwiej mogli coś zrozumieć. Właściwie Jezus mówił, że jest dokładnie odwrotnie, że mówi w przypowieściach po to, żeby niektórzy nie rozumieli, a żeby jego uczniowie rozumieli. Więc ich znaczenie nie jest takie oczywiste. Możemy zrozumieć historię, która jest prosta z reguły, natomiast do zrozumienia duchowej lekcji potrzebujemy już uszu, które potrafią słuchać, a nie tylko słyszeć dźwięk tych słów. Potrzebujemy też serca, które jest przemienione, żeby stosować te prawdy do naszego życia. I zaczynam takim wstępem, dlatego że przed nami dzisiaj jest przypowieść, którą uznaje się za najtrudniejszą w całym Nowym Testamencie. To jest przypowieść o nieuczciwym zarządcy. Nie wiem, czy wam też się wydaje, że jest trudną przypowieścią. Z reguły tak jest, że ludzie uważają ją za dosyć trudną, też dlatego, że sama historia już jest trudna. To nie jest prosta historia sama w sobie, a do tego jeszcze jest lekcja, która z niej wynika. Więc przygotujmy nasze uszy do słuchania, nie tylko do słyszenia, i wierzmy, ufajmy, że Bóg daje zrozumienie. Przeczytajmy tę historię Łukasza w 16 rozdziale. Ewangelia Łukasza, 16 rozdział, od 1 do 9 wersetu. Łukasza 16, rozdział od 1 do 9 wersetu. Potem powiedział jeszcze do uczniów. Był pewien bogaty człowiek, który miał zarządcę, a tego oskarżono przed nim, że trwoni jego majątność. I przywoławszy go, rzekł mu: cóż to słyszę o tobie? Zdaj sprawę z twojego szafactwa, albowiem już nie będziesz mógł nawet zarządzać. I rzekł zarządca do siebie samego: cóż pocznę, skoro Pan mój odbiera mi szafactwo? Nie mam sił, aby kopać, a żebrać się wstydzę. Wiem, co uczynię, aby mnie przyjęli do domów swoich, gdy zostanę usunięty z szafactwa. I wezwał dłużników swego pana każdego z osobna i rzekł do pierwszego: ile winieneś panu memu? A ten odrzekł: 100 baryłek oliwy. Rzekł mu więc: weź zapis swój, siądź i szybko napisz 50. Potem rzekł do drugiego: a ty ile winieneś? A ten odrzekł: 100 koców pszenicy. Rzekł mu: weź zapis swój i napisz 80. I pochwalił pana nieuczciwego zarządcę, że przebiegle postąpił, bo synowie tego świata są przebieglejsi w rodzaju swoim od synów światłości. I ja wam powiadam, zyskujcie sobie przyjaciół mamoną niesprawiedliwości, aby gdy się skończy, przyjęli was do wiecznych przybytków. Chwilę wcześniej mieliśmy przypowieść o zagubionych synach. Tamtą przypowieść Jezus mówi do faryzeuszy i uczonych w piśmie. Teraz mówi kolejną przypowieść i mówi ją do swoich uczniów. To widzimy na początku. Natomiast wydaje się, że mówi ją w tym samym miejscu. Tym bardziej, że pod koniec po tej przypowieści widzimy, że są tam też faryzeusze, którzy też słuchali tych słów. Więc wydaje się, że to wciąż jest ta sama scena, ta sama sceneria, tylko Jezus teraz mówi do swoich uczniów. I pewnie każdy z nas miał sporo pytań, kiedy po raz pierwszy czytał tę przypowieść. Wydaje mi się, że też można założyć, że wciąż zadajemy sobie jakieś pytania w związku z tą treścią. Chyba najbardziej rzuca się w oczy to, dlaczego w ogóle ten pan pochwala tego zarządcę. Natomiast im głębiej wchodzimy, tym więcej pojawia się pytań. Na przykład o to, który pan pochwalił tego zarządcę. Czy chodzi o pana Jezusa? Czy chodzi o tego pana z przypowieści? Nie do końca jasne są też te finansowe machinacje, ten dług, to umorzenie długów, o co w tym wszystkim chodzi. Więc w szczegółach można byłoby się pogubić, ale morał przypowieści jest dosyć prosty. Mimo wszystko jest dosyć prosty. Jest nam podany. Nie zawsze w przypowieściach mamy podany morał, mamy podane zastosowanie, a tutaj ono jest, chociaż samo to wyjaśnienie też będzie wymagało pewnego wyjaśnienia. I może to brzmi jak mało zachęcające wprowadzenie. Jako jakiś taki wstęp do łamigłówki, że będziemy teraz zachodzić w głowę, o co tutaj w ogóle chodzi. Ale mam nadzieję, że za pół godziny, jak będziemy finiszować, będziemy już dużo bardziej wiedzieć, o co tutaj chodzi. Jedno jest pewne na początku, to będzie kazanie o zarządzaniu finansami, a właściwie lepiej powiedzieć o jedności w finansach. Bo nie chodzi o samą umiejętność, zdolność zarządzania finansami, tylko o jedność w tym. I na ten temat poświęcimy dwa kazania. To pierwsze dzisiaj będzie z tej powieści. Potem będziemy mieli taką ogólną lekcję o jedności w posługiwaniu się finansami. Bo kolejne wersety mówią właśnie o jedności w posługiwaniu się finansami. Jeszcze zanim Jezus powiedział przypowieść, czytamy o tym, że powiedział ją do swoich uczniów, więc nie jest to już napomnienie kierowane do faryzeuszy. Chociaż w 14 wersecie widzimy, że i oni się temu przysłuchiwali. Ewangelista Łukasz napisał tam, że byli chciwi i naśmiewali się z niego. W powieści główną postacią jest zarządca. To był sługa, który pracował dla bogatego właściciela. To musiał być człowiek, który był najbardziej zaufanym sługą, bo dysponował całym majątkiem swojego pana. Więc występował w jego imieniu, prowadził jego interesy. On był za to odpowiedzialny. Więc wszystko to wymagało ogromnego zaufania. Więc musiał to być człowiek, którego ten właściciel bardzo dobrze znał. Często było nawet tak, że tym człowiekiem zostawał ktoś, kto nawet urodził się w tym domu. Więc ktoś, kto od początku był przez tego człowieka znany. Ale widzimy, że został oskarżony o to, że trwoni majątek swojego pana. Nie widzimy tego, na czym to dokładnie polegało. Przypowieść nie daje nam takich szczegółów. Czy było to tylko jakieś niemądre zarządzanie? Czy było to po prostu jakaś niekompetencja? Czy może było to działanie świadome na szkodę właściciela? Tego nie wiemy, nie jesteśmy w stanie domyślić się z tej przypowieści. Ale widzimy, że kiedy Pan przywołuje tego zarządcę, to decyzja już zapadła. Tu już nie ma dochodzenia, nie ma próby wyjaśnienia. Jest tylko to, że przekazał mu, że słyszał oskarżenia, że w związku z tym musi zdać sprawę ze swojego szafarstwa. Czyli z tego, jak zarządzał. Z tego też, żeby powiedział, jaki jest obecny stan tego majątku, jakie są obecne rozliczenia. Nie chodziło o to, żeby się wytłumaczył i pokazał, że jest niewinny, ale o to, żeby po prostu właściciel wiedział, jaki jest obecny stan tego biznesu. Bo na co dzień tego nie wiedział, nie musiał tego robić. To zarządca był tym, który tym wszystkim dysponował, a on tylko był takim człowiekiem, który właściciel, który z tego otrzymywał zysk. I nie czytamy też o żadnej karze tutaj dla tego człowieka, poza zwolnieniem. Oczywiście to była duża kara, ale nie ma żadnej kary finansowej, więc też wydaje się, że właściciel chyba nie uważał, że on go oszukiwał, bo gdyby tak było prawdopodobnie chciałby, żeby zwrócił te pieniądze. Chyba nie podejrzewał go o to, że był oszustem. Gdyby tak było, gdyby był oszustem, to prawdopodobnie domagał się oddania pieniędzy. Być może dałby mu jakąś inną karę. Pewnie też od razu odebrałby mu wszystkie uprawnienia. A tutaj tak nie jest. Widzimy, że cały czas on może dysponować tym majątkiem. A takie praktyki są w miejscach, gdzie ktoś ma dostęp do czegoś wartościowego. W banku czy w innych firmach, w których ktoś ma dostęp, jakieś hasła, jakieś uprawnienia, to gdyby taka osoba była zwolniona dyscyplinarnie, dlatego że oszukiwała, to nie miałaby już dłużej dostępu do tego miejsca. Od razu, jeszcze zanim by była poinformowana, wszystkie hasła byłyby zmienione. Wszystkie te dane dostępowe byłyby zmienione, odebrane by były wszystkie uprawnienia, po to, żeby ten człowiek, wiedząc, że jest zwolniony, nie miał już dostępu do tego, żeby coś tam jeszcze zrobić. I wydaje się, że ten właściciel popełnił taki błąd, że zostawił uprawnienia człowiekowi, który wiedział, że są to jego ostatnie dni w tym miejscu. I to była duża pokusa, bo on już wiedział, że i tak zostanie zwolniony. Więc w tym miejscu nic więcej mu już nie groziło. Natomiast sam fakt zwolnienia był już dla niego straszną wiadomością. Bardzo możliwe, że spędził w tym miejscu wiele lat. Być może nawet całe swoje życie. Może tylko tym zajmował się w swoim zawodowym życiu. To widać w trzecim wersecie, że mówi: nie wiem, co zrobię. Widzi, że nie ma przed sobą perspektyw. I z tego wersetu wynika też, że raczej akceptował tę decyzję. Nie było tak, że wcześniej bronił się w rozmowie ze swoim szefem. Tutaj też nie mówi, że chyba jestem niesłusznie oskarżony. Akceptuje tę rzeczywistość. Przyjmuje to, co się wydarzyło, bierze to na siebie i szuka pomysłu, co dalej. Początkowo nie widzi, co dalej. Widzi, że nie nadaje się do kopania. Pewnie nie miał nigdy doświadczenia w tym, żeby fizycznie pracować. Wstydziłby się żebrać, więc tego też nie chciał robić. Możemy dopowiadać inne możliwości. Nie było wtedy zasiłków. Nie było możliwości wyjechać gdzieś do pracy za granicę. Więc prawie z dnia na dzień ten człowiek został pozbawiony źródła utrzymania. Został pozbawiony miejsca do mieszkania. Wszystko nagle runęło w jego życiu. I właśnie o mieszkaniu pomyślał, kiedy zastanawiał się nad tym, co ma zrobić. Bo nie tylko chodziło o to, że potrzebował utrzymania, potrzebował pieniędzy, potrzebował też gdzieś, gdzie może się zatrzymać, no bo taki człowiek mieszkał w miejscu, gdzie pracował. I powiedział: wiem, co uczynię. To są słowa, które sugerują, że nagle wpadł na jakiś pomysł. Nagłe oświecenie, taka eureka. Mówi: wiem, co zrobię, żeby przyjęli mnie do swoich domów. I to jest główny cel tego człowieka w tej przypowieści. To jest bardzo istotne, bo potem Jezus będzie to powtarzał w zastosowaniu, więc na to warto zwrócić uwagę, że tutaj z tego bierze się ta główna lekcja tej przypowieści. I zarządca wpada na pomysł, kiedy dowiaduje się, że kończy się jego czas w tym miejscu. To była ta motywacja. Czyli nie będzie mnie tu dłużej, nie będę miał utrzymania w tym miejscu, więc muszę coś zrobić. I taka świadomość wymusza na człowieku konkretne działania. I bardzo szybko wyrobił sobie jakiś konkretny plan. To też pokazuje, że nie bez powodu był zarządcą, że potrafił wpaść na pewien pomysł dosyć szybko i bardzo sprytnie to sobie wymyślił. Zobaczmy jeszcze raz, co zrobił od 5 do 7 wersetu. I wezwał dłużników swojego pana, każdego z osobna, i rzekł do pierwszego: ile winieneś panu memu? A ten odrzekł: 100 baryłek oliwy. Rzekł mu więc: weź zapis swój, siądź i szybko napisz 50. Potem rzekł do drugiego: a ty ile winieneś? A ten odrzekł: 100 końców pszenicy. Rzekł mu: weź zapis swój i napisz 80. Tutaj możemy tylko domyślać się, kim byli ci dłużnicy, jakie były relacje między właścicielem, zarządcą, a tymi dłużnikami, bo mogli to być kupcy. Ludzie, którzy handlowali z właścicielem, i tutaj rachunki były wystawiane na ilość dóbr, chociaż mogły być płacone w pieniądzach. Więc byłoby tak, że kupcy otrzymywaliby dobra na kredyt, które produkował ten zarządca, ten właściciel, a potem mieli zwrócić konkretną ilość pieniędzy. Czyli taki biznes, że oni produkują, oddają dystrybutorom, tym kupcom, a kupcy pobierają prowizję i oddają później część zysku właścicielowi. Inna możliwość, dłużnicy mogli też wynajmować ziemię od tego pana. Czyli to był właściciel ziemski, który miał swoją ziemię, wynajmował ją innym ludziom, którzy tam coś produkowali i mogli się umówić, że właściciel otrzymuje konkretną ilość tych dóbr. Mamy tutaj rachunki, które mówią o konkretnej ilości dóbr i że tyle, ile więcej uzbierają czy wyprodukują na tym miejscu, mogą sobie sprzedać dla własnego zysku. I trzecia, ostatnia opcja, którą widzę, to mógł być po prostu dług, po prostu jakaś pożyczka. Oczywiście Żydzi nie mogli oprocentowywać pożyczek, nie mogli dawać pieniędzy na procent i to nawet nie tylko pieniędzy, bo nawet jedzenia nie mogli dawać na procent. Natomiast próbowali to omijać. Były takie praktyki, w których omijali to, kiedy właśnie rachunki były wyrażane w towarach, tak jak tutaj, a nie w pieniądzu. Kimkolwiek byli, takie trzy opcje są możliwe, to był ich szczęśliwy dzień, bo byli wezwani nie po to, żeby oddali co do grosza, byli wezwani, żeby zmniejszyć ich dług. Byłoby miło, gdyby tak bank kiedyś wezwał człowieka, który ma kredyt w banku i wezwał go po to, żeby obniżyć jego dług. Raczej się tak nie dzieje, więc tutaj też to było pewne zdziwienie. Ale zarządca zapytał ich najpierw, ile są winni jego panu. I pierwszy powiedział, że 100 baryłek oliwy. Zarządca odpowiedział mu: weź zapis swój, siądź i szybko zapisz 50. Czyli rabat o 50%. Bardzo dużo. Tylko z jakiej okazji to umorzenie? Co sprawiło, że ten zarządca chciał obniżyć ten dług? Przed chwilą czytaliśmy, że zarządca miał pomysł, jak sobie zadbać o swoją przyszłość. I to jest ten pomysł. Zwolnienie dłużników swojego pana z części ich długu. Czyli zarządca zredukował ich dług, żeby oni mieli u niego dług wdzięczności. Tak to sobie wykombinował. Może właśnie liczył na to, że oni zaproszą go kiedyś do siebie. może nawet liczą na to, że zrobią to po to, żeby on nie ujawnił tego procederu. Dlatego, że to działo się szybko i prawdopodobnie było to coś wbrew woli tego pana. Więc zarządca przebiegle wciągnął dłużników do tego przestępstwa. To oni mieli napisać tą nową kwotę. Więc to ich pismo było na tym rachunku. I mieli zrobić to szybko, co właśnie pokazuje, że działo się to wbrew woli tego pana. Więc całkiem sprytnie to sobie załatwił. Mógł potem szantażować tych ludzi właśnie mając ten rachunek, na którym było ich pismo. I nie była to mała kwota, bo była to kwota około 500 denarów. To była kwota, która wystarczała na wynagrodzenie jednego pracownika przez okres około 20 miesięcy. I nie wiemy czemu akurat taka kwota, bo tak się składa, że akurat w obu przypadkach i w oliwie i w pszenicy obniżka była właśnie o tyle, o 500 denarów. Więc ogromna obniżka, ale nie wiemy, czy ktoś z nich rozumiał dlaczego. Pewnie podejrzewani, że coś tutaj jest podejrzanego, że tutaj dzieje się coś właśnie podejrzanego, bo tak szybko mieli to zrobić, dlatego że nie mieli interesu w tym, żeby dopytywać. W takiej sytuacji raczej człowiek kieruje się zasadą, jak dają, to bierz, a jak biją, to uciekaj. W tej sytuacji nie było powodu, żeby dopytywali, no bo jeszcze by się ten zarządca rozmyślił. I mimo tego, że zarządca chciał zachować dyskrecję, to widzimy, że pan dowiedział się wszystkiego. No i tutaj pojawia się ta dziwna część tej przypowieści, czyli werset 8. I pochwalił pan nieuczciwego zarządcę, że przebiegle postąpił, bo synowie tego świata są przebieglejsi w rodzaju swoim od synów światłości. Niezła puenta. Pochwała dla nieuczciwego człowieka za to, że oszukał swojego szefa. Jaki z tego wniosek? Że warto w życiu kombinować? Że możemy oszukać swojego szefa, kiedy nas zwalnia? Wiemy, że nie o to tutaj chodzi. Nie takie jest przesłanie. Po pierwsze, pan, o którym tutaj jest mowa, to wciąż jest pan domu. Te słowa są zakończeniem tej przypowieści, a nie opisem tego, co zrobił Jezus po tym, jak opowiedział przypowieść. Czyli to nie pan Jezus pochwalił tego zarządcę za to, co zrobił. I tu wydawałoby się, że wszystko jest jasne, już teraz nie mamy trudności, ale to wciąż nie sprawia, że znika nam trudność. Bo Jezus mówi tę przypowieść w taki sposób, że zachowanie tego zarządcy jest pewnym wzorem, jest pewnym przykładem. Jest podany jako dobry przykład. Tylko musimy zwrócić uwagę na to, co jest tym dobrym przykładem. Nie całe jego zachowanie, ale pewien aspekt tego, co zrobił. Pewna rzecz, o której pomyślał, bo nie możemy brać przykładu z jego nieuczciwości, z tego, że oszukał swojego szefa. To, z czego mamy brać przykład, to jest przebiegłość. To na to zwracał uwagę Pan Jezus tutaj. To pochwalił zarządca. I przebiegłość nie wydaje się cechą, którą podalibyśmy jako pożądaną. Gdyby ktoś nas zapytał, co cenimy w ludziach, to przebiegłość chyba nie byłaby na pierwszym miejscu, pewnie byłaby gdzieś tam daleko, jeżeli w ogóle. Gdyby ktoś nas nazwał przebiegłymi, to nie wiedzielibyśmy, czy to jest komplement, czy to jest zarzut. To lepiej brzmi w innych tłumaczeniach, bo inne tłumaczenia tłumaczą to jako roztropnie albo przezornie. To już brzmi bardziej pozytywnie. I ciekawe, że swojemu zarządcy pogratulował w tym miejscu ten, który został przechytrzony. Zachował się tak, jak zachowuje się przeciwnik, który przegrywa mecz, ale docenia klasę rywala. Widzi, załatwiłeś mnie. I co prawda to on wyrzucił swojego pracownika, ale na koniec to pracownik naraził go na wielkie straty. I cała ta przypowieść zbudowana jest na zasadzie takiego argumentu od mniejszego do większego. Bo pokazuje pożądaną postawę człowieka, który nie był uczciwy, więc tym bardziej podobną postawę powinni mieć ludzie, których tutaj Jezus nazwał synami światłości. Bo w tym wersecie 8 Jezus płynnie przechodzi od przypowieści do wyjaśnienia. Czyli ta pierwsza część 8 wersetu to jest koniec przypowieści. To jest koniec opisu tego, co działo się w tym domu, co działo się w historii. I od razu po tym, po przecinku, od słowa bo, Jezus wyjaśnia znaczenie. Te słowa o synach świata i światłości to już nie są słowa tego właściciela, tego bogatego właściciela. To nie on mówił o synach świata i światłości w tej przypowieści, to Jezus pokazał, o czym tak naprawdę jest ta przypowieść. A jest o przebiegłości w posługiwaniu się ziemskim majątkiem. Jezus pokazuje w tej przypowieści człowieka, który nie mógłby być wzorem do naśladowania. To nie jest ktoś, kogo można było pokazać jako bohatera, ale było w jego zachowaniu coś, co powinni wziąć sobie do serca uczniowie Jezusa. I tym czymś była jego przebiegłość. Przebiegłość, przezorność, roztropność. Jezus powiedział nawet, że ludzie tacy jak ten zarządca są bardziej przebiegli od jego uczniów, czyli od synów światłości, czyli od nas. Czy niewierzący bywają przebieglejsi, bardziej roztropni w swoim grzechu niż uczniowie Jezusa, niż wierzący w swojej pobożności. Więc Jezus wzywa nas tutaj, żebyśmy zabiegali o dobro tak jak niewierzący, jak ludzie tego świata zabiegają o pieniądze. Zabiegają o to, żeby dobrze się ustawić. Tak jak ten zarządca, on wiedział, że zaraz straci swoją pozycję. Straci pracę, straci miejsce do mieszkania, więc użył swoich uprawnień, tego czym jeszcze dysponował, po to, żeby zdobyć sobie przyjaciół, żeby zdobyć ludzi, którzy będą dla niego przychylni. I taką przebiegłość widzimy dookoła. Ludzie myślą o tym, co zrobić z pieniędzmi, jak dobrze się ustawić. Szukają różnych możliwości inwestowania, sprawdzają, porównują. I my też to czasem robimy, to nie jest złe same w sobie, tylko że gorzej jest wtedy, kiedy nasza perspektywa ogranicza się do tu i teraz, do tego życia na ziemi. Tak robią ludzie. Myślą o tym, co jest tylko na tej ziemi i to jest ograniczona perspektywa i to jest perspektywa synów tego świata. Że wszystko, co mogą dać im finanse, ogranicza się do tego, co tutaj na ziemi. Czy to są inwestycje w przyszłość ich własną, czy w przyszłość ich rodziny. I nam, chrześcijanom, brakuje takiej postawy często. Brakuje podobnego myślenia o sprawach Bożego Królestwa. Czyli żeby tak intencjonalnie, świadomie, intensywnie, gorliwie myśleć o tym, co zrobić z naszymi pieniędzmi, żeby miało to wieczne zyski, żeby przyniosło to wieczne owoce. W tej przypowieści przebiegłość tego zarządcy pojawiła się wtedy, kiedy on zdał sobie sprawę z tego, że za chwilkę straci to, co ma. I w podobny sposób Jezus mówi o tym, co nas powinno motywować. To 29. I ja wam powiadam, zyskujcie sobie przyjaciół mamoną niesprawiedliwości, aby gdy się skończy, przyjęli was do wiecznych przybytków. Więc w tych słowach widzimy motywację, która powinna nas właśnie motywować do tego, do używania pieniędzy z właściwą perspektywą. Czyli tą motywacją powinno być to, że majątek ziemski, pieniądze, rzeczy materialne kiedyś się skończą i dlatego mamy zyskiwać przyjaciół mamoną niesprawiedliwości. Mamona to z języka aramejskiego Bożek pieniędzy, a mamona niesprawiedliwości to nie są pieniądze zdobyte w nieuczciwy sposób, to są po prostu rzeczy materialne, rzeczy tego świata. I jako uczniowie Jezusa mamy używać pieniędzy, rzeczy materialnych, żeby zdobywać przyjaciół w wieczności. I tym bardziej mamy to robić, kiedy wiemy, bo wiemy, że ten majątek kiedy się skończy. I wtedy przyjmą nas do wiecznych przybytków. I co to znaczy? Że nas przyjmą do wiecznych przybytków. Pomocne, żeby zrozumieć, jest jeszcze raz spojrzeć na przypowieść, no co tam się, na to, co tam się działo, bo widzimy, że zarządca wiedział, że kończy się jego źródło utrzymania i myślał, co zrobić, kiedy będzie usunięty z tego miejsca. I w tym momencie użył tego, czym wciąż dysponował, żeby zdobyć sobie przychylność innych ludzi, tych, którzy później mogli go przyjąć do siebie. I Jezus oczekuje podobnej postawy, tylko że z perspektywą wieczności. Czyli żebyśmy byli świadomi, że ziemski majątek jest tylko na chwilę, bo stracimy go razem z naszym życiem, więc dobrze wykorzystywać go tu i teraz po to, żeby przynieść wieczne korzyści. I Jezus mówi tutaj o zdobywaniu przyjaciół po to, żeby przyjęli nas do wiecznych przybytków. I tu nie chodzi o kupowanie sobie miejsca w Królestwie Bożym. Nie da się tego uczynić. Tu nie chodzi o kupowanie sobie przyjaciół. Można próbować, ale też nie będzie to pochwalone. Chodzi tutaj o to, żeby dzięki wydawanym przez nas pieniądzom ktoś znalazł się w wieczności i mógł nas nie przywitać. Też nie da się kupić komuś miejsca wieczności, też nie o to chodzi, ale chodzi o to, że nasze pieniądze mogą przyczynić się do tego, że ktoś usłyszy Ewangelię, że do kogoś dotrze przesłanie o zbawieniu w Jezusie. Na przykład, kiedy damy pieniądze na druk Bożego Słowa, albo na jakieś ulotki ewangelizacyjne, albo wspieramy misjonarzy, nauczycieli słowa. To są inwestycje w Królestwo Boże, które mogą przynieść później nowych obywateli tego Królestwa. I w jakiś sposób będziemy przywitani przez nich w wieczności. Pewna historia, która może to zobrazuje. Wiemy o tym, że podczas Holokaustu byli ludzie, którzy przyjmowali Żydów, którzy ratowali Żydów z tego cierpienia, ratowali ich od śmierci. I czasami po wielu latach pojawiały się, czy były takie spotkania, w których ludzie, którzy ratowali tych Żydów, spotykali się z nimi i ci ludzie im dziękowali. Był taki Brytyjczyk, nazywał się Nicholas Winton. To był człowiek, który uratował ponad 600 żydowskich dzieci, które mieszkały w Czechach. Zorganizował dla nich transport pociągiem z Czech do Wielkiej Brytanii. Ciekawe jest to, że jego bliscy o tym nie wiedzieli. Dopiero jego żona po 50 latach dowiedziała się o tym, kiedy znalazła jakieś dokumenty na strychu. I po tym, jak ona się o tym dowiedziała, dowiedziały się o tym też lokalne media, lokalne i narodowe media. I telewizja BBC zorganizowała spotkanie z tym człowiekiem w swoim studiu. I to można sobie zobaczyć w internecie. Jest z tego nagranie. I widzimy tam, że w tym studiu były osoby, które ten człowiek uratował. Widzimy, jak dowiaduje się o tym, że obok niego siedzą osoby, które on uratował z tego miejsca. Ostrzegam, to jest bardzo wzruszające, jeżeli będziecie oglądać. Ale widać tam właśnie taką ogromną wdzięczność tych ludzi za to, co on uczynił. Za to, że uratował ich z takiego strasznego miejsca. I oczywiście każdy, kto znajdzie się w Królestwie Bożym, zawdzięcza to Jezusowi. To On jest tym, kto oddał życie, żeby zapłacić za nasze grzechy. To On zmartwychwstał. I dzięki temu my możemy żyć dla Boga, bo On żyje w nas. Ale Bóg używa swoich dzieci. Używa nas, żeby docierać do takich osób. Żeby ratować ich od duchowej śmierci. I myślę, że sami jesteśmy wdzięczni ludziom na ziemi, którzy nam dzielili się Ewangelią, którzy dali nam Ewangelię. I myślę, że o tym nie zapomnimy, kiedy będziemy w niebie. Że to wciąż będzie w naszej pamięci. Że wciąż będziemy wdzięczni za to, co dla nas zrobili. I to będzie szczególna radość być w tym miejscu, w Królestwie Bożym, z ludźmi, którzy zwiastowali nam Ewangelię. Albo z drugiej strony z ludźmi, którym my daliśmy Ewangelię. Które będą tam dlatego, że my użyliśmy finansów po to, żeby w jakiś sposób Ewangelia do nich dotarła. Bo pieniądze też służą temu, żeby budować relacje. Są takim narzędziem, które pozwala docierać do ludzi z Bożym Słowem. I w takim zdobywaniu przyjaciół może też chodzić o to, co Jezus mówił już wcześniej, w poprzednim rozdziale. Czyli o tym, że jeżeli mamy ucztę, to żeby zaprosić na ucztę ludzi, którzy nie mogą nam się odwdzięczyć. Lepiej zaprosić tych, którzy nie mogą jak się zrewanżować. Wtedy gromadzimy sobie skarby w niebie. Wtedy przyjmą nas do tych wiecznych przybytków. I możemy też spotykać się z ludźmi nie tylko po to, żeby poznawać tych ludzi, to też jest dobre, ale po to, żeby ci ludzie mogli poznać Boga. Więc Jezus naucza, żeby używać tego, co się kończy, do tego, co będzie trwać wiecznie. Zamieniać pieniądze, które mają znaczenie tylko tutaj na ziemi, po to, żeby budować relacje, które mają wieczne znaczenie. Bo ludzie na świecie dużo myślą o tym, co zrobić z pieniędzmi. Często myślą o tym, co zrobić, żeby dała im jeszcze więcej pieniędzy w przyszłości. I w tym widać dużo przebiegłości, dużo dostępności, ale jednocześnie to jest bardzo krótkowzroczne. Bo to nie wybiega dalej niż nasza przyszłość albo przyszłość naszej rodziny. Jako chrześcijanie mamy dużo dłuższą perspektywę, perspektywę wieczności. Ale często nie myślimy w tych kategoriach właśnie o finansach. Może myślimy w tym o czymś innym, o naszym czasie, o naszych zdolnościach, ale finanse też są częścią tego. I powinniśmy być co najmniej tak przebiegli i dużo bardziej gorliwi od ludzi tego świata. I codziennie mamy przed sobą takie decyzje. Więc możemy patrzeć na to, jak wydawać pieniądze z takiej wiecznej perspektywy. Na przykład na to, czy naprawdę potrzebujemy tego, co chcemy sobie kupić. Możemy sobie dać trochę czasu, żeby to przemyśleć. Albo może możemy kupić coś tańszego. Nie zawsze coś tańszego jest opłacalne, bo może się szybciej zepsuć i nie służyć zbyt długo, ale niech coś takiego nie będzie taką przykrywką, wymówką dla zarzutności, żeby tylko mieć coś lepszego, coś ładniejszego. I możemy też wykorzystywać nasze finanse, żeby przekazywać ludziom Ewangelię. Dobrą okazją są prezenty. Ludzie dają sobie prezenty na różne okazje, więc i tak wydajemy pieniądze. Możemy dać komuś wtedy coś, książkę, cokolwiek innego, co mówi o Ewangelii. I to nie musi być tylko książka. Możemy dać też te skarpety, czy cokolwiek innego, co ludzie dostają. Ale poza tym niech ta osoba dostanie Biblię, film, książkę. Cokolwiek, co będzie miało przesłanie o zbawieniu w Jezusie. I nasze osobiste finanse składają się też na finanse Kościoła. To, co możemy robić jako Kościół, zależy od tego, jakie jest zaangażowanie każdego członka. I tego czasowego, i tego finansowego. I każdy zda sprawę z tego, jak zarządzał tym, co otrzymał. Tak jak ten zarządca musiał zdać sprawę z tego, w jaki sposób tutaj trwonił jego majątek. I mam nadzieję, że wiemy, że każdy z nas jest w tym winny. Czyli, że wszyscy w jakiś sposób manujemy nasz czas i nasze pieniądze. Więc nie na tym opieramy naszą nadzieję na wieczność z Bogiem. Pan Jezus też zapłacił za nasze grzechy w tej sferze. Ale jest nadzieja, bo z nawróceniem otrzymaliśmy nowego ducha. Otrzymaliśmy przemienione serce. I chociaż wciąż upadamy, to Chrystus żyje w nas i uczy nas ofiarności. Uczy nas oddawania swojego życia. Swojego życia jako żywą ofiarę Bogu. Więc także poświęcenia naszego czasu i naszych pieniędzy. A nawet możemy używać naszych pieniędzy, żeby zdobywać przyjaciół, których nie poznamy tutaj na ziemi. Bo możemy wspierać misjonarzy, którzy idą do takich krajów, którzy tłumaczą Biblię na języki, w których wcześniej nie było wcześniej Słowa Bożego. Więc dzięki temu mogą nawrócić się ludzie, których nie poznamy tutaj na ziemi. Poznamy ich dopiero w wieczności. I może spotkamy się z nimi tak jak ten człowiek, tak jak ten Brytyjczyk spotkał się z tymi Żydami. I takie wspieranie misjonarzy widzimy już w Biblii. Apostoł Paweł był wspierany przez różne kościoły, między innymi kościół w Filipii. Był tym, który go wspierał. Paweł w ciekawy sposób opisał ich wsparcie. W 4 rozdziale Filipian pisał, że plon jego pracy będzie obficie zaliczony na ich rachunek. Czyli, że ich wsparcie jest udziałem w tym, co Bóg robi przez swoich ludzi. I przynosi to korzyści nie tylko Pawłowi, nie tylko Królestwu Bożemu, ale także tym ludziom, których to było finanse. Czasami taka przebiegłość będzie oznaczała, że będziemy rezygnować z większego zarobku. Bo czasem nie opłaca zarabiać się więcej, jeżeli będzie to szkodzić innym rolom w naszym życiu. Temu, do czego Bóg nas powołuje. W rodzinie czy w kościele. Ale z drugiej strony czyjś biznes może służyć, czy może być narzędziem wspierania misji kościoła. I ktoś może skupiać się na finansach, na biznesie, po to, żeby finansować chrześcijańskie inicjatywy. I gdyby on zajął się inną pracą, miał więcej wolnego czasu, to nie miałby tyle pieniędzy, żeby wspierać na przykład nauczycieli, czy misjonarzy, czy kościół. I może dzięki takiej osobie, która zajmuje się biznesem, kilka osób może służyć i poświęcić się tej służbie. I jego biznes też jest wtedy służbą. W ekonomii nazywa się to podziałem pracy. Czyli to, że każdy w społeczeństwie wykonuje inne zadania, zgodne z tym, jakie ma zdolności. W kościele jest podobnie. Mamy różne zdolności, różne dary i powinniśmy służyć w taki sposób, który jest zgodny z obdarowaniem, bo tak będzie najlepiej. I można by tutaj rozwijać ten temat finansów i będziemy to jeszcze robili kolejnym razem, bo za chwilkę będą wersety o wierności posługiwania się finansami. Ale dzisiaj ta lekcja z przypowieści, czyli używanie ziemskiego bogactwa po to, żeby zdobywać wieczne relacje. Przyjaciół, którzy będą nas witać w Bożym Królestwie. Bo tam nie będziemy żałować, że nie kupiliśmy sobie lepszego telefonu, nowszego samochodu. To, co wtedy będzie się liczyło, to są wieczne inwestycje. To, co wtedy będzie dawało wieczne korzyści. I to nie jest najprostsza przypowieść, ale lekcja jest dosyć prosta. Nie musimy wiedzieć, jakie były dokładnie relacje między dłużnikiem, między dłużnikami a zarządcą, na czym polegały ich długi, ale przesłanie jest dosyć proste, chociaż zaskakujące i bardzo wymagające. Bo ono pokazuje, że często ludzie w tym świecie wykazują się większą przezornością niż my. Nawet mimo tego, że ich perspektywa jest ograniczona do tego, co tu i teraz. Ale oni starają się jak mogą, żeby sobie urządzić swoje życie. Żeby zapewnić sobie bezpieczną przyszłość. Dbają o relacje, które mogą im w tym pomóc. I tak jak trudno pochwalić ich motywację, tak możemy docenić ich przebiegłość. I zastanowić się, jak my zarządzamy finansami. Jak dysponujemy tym, co otrzymaliśmy. Czy wykorzystujemy nasze środki do budowania wiecznych relacji, do poszerzania Bożego Królestwa. Bo jest wielka radość w niebie z każdego grzesznika, który się nawróci. I my możemy mieć w tym udział. Możemy się przyczynić do tego, że inni nawrócą się i całe niebo będzie się radowało. Kiedy my poświęcamy coś, co i tak ma ograniczone tymi ważności, czyli nasze finanse. Amen.